Bogu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Chciałbym wam was od razu na wstępie przeprosić, że się spóźniłem, ale ja w większości zborów, gdzie bywam, to jest początek nabożeństwa o 10:00 i tak jakoś mnie zaćmiło i spokojnie sobie jechałem do Bielska, jeszcze tankowałem benzynę w Wapienicy i patrzę się, tu już taki ruch, spóźniłem się, przepraszam. Ja zanim temat rozpocznę, który może wzbudzi wiele kontrowersji, to chciałbym na moment tylko jeszcze do tego, co brat tutaj powiedział na temat Jeremiasza, proroka i tego, co on mówił. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas ma takich może ulubieńców w Słowie Bożym. Moimi ulubieńcami jest Izajasz i Jeremiasz. Izajasz dlatego, że on tak wiele mówi o Mesjaszu, o jego cechach, o jego przyjściu, o jego cierpieniu. Natomiast Jeremiasz to taki bardzo ciekawy prorok. On był bardzo młody, kiedy był powołany i on nie miał takiej chęci w ogóle zaczynać, dlatego że nie był akceptowany przez swoich najbliższych, przez tych, którzy mieszkali, z którymi razem mieszkał w Anatot. I był taki bardzo trudny okres, bo państwo Izrael, 10 pokoleń narodu izraelskiego już było w niewoli babilońskiej, już byli z powodu swoich grzechów, z powodu bałwochwalstwa, z powodu pobudzenia do gniewu Boga Wszechmogącego, oni zostali ukarani, oni byli już w niewoli. A Judzie powodziło się bardzo dobrze. I oni również czcili bałwany, różne rzeczy robili i w tym czasie Jeremiasz zaczął ich wzywać do upamiętania, do pokuty. A oni mówili, co ty od nas chcesz, nam się tak dobrze powodzi. A to, że tamci na północy już są w niewoli, ale nam się dobrze powodzi. I chciałbym powiedzieć, że on był tak osamotniony. Chciałbym powiedzieć, że gdy czytamy księgę Jeremiasza, proroka, mam to wypisane, to on 24 razy mówi, że jest opuszczony. 24 razy. On mówi o odstąpieniu Judy od Pana 13 razy, a do nawrócenia wzywa 47 razy. I chciałbym powiedzieć, że on był w tym czasie, kiedy się dobrze Judzie powodziło. Nam się też dobrze powodzi i nastąpił taki okres uśpienia. I on, dlatego że on był taki osamotniony, to on doszedł do takiego pytania, czy ja, aby to, co głoszę, czy to jest od Pana, czy to jest prawdziwe? On się zaczął zastanawiać, on zaczął wątpić, no wszyscy są przeciwko mnie, nikt mnie nie akceptuje, nikt nie akceptuje tego, co mówi. Chciałbym powiedzieć, że on miał taki okres nawet takiego, ja nie chcę powiedzieć w żadnym wypadku zachwiania, ale takiej wątpliwości, takiego smutku. Panie, jak to jest? I w 15 rozdziale, 19 wierszu on otrzymał odpowiedź od Pana. Jest powiedziane tak, przecież tak mówi Pan, jeśli się nawrócisz, wtedy cię nawrócę, abyś stał przed obliczem moim. A jeśli odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje. Oni niech się odwrócą do ciebie, ale się ty nie odwracaj do nich. Chciałbym powiedzieć, że to są takie słowa, którymi Pan przemówił do Jeremiasza i on dalej kontynuował to poselstwo, które mu było zlecone. I my wiemy, że on powiedział, zapowiedział te 70 lat niewoli dla narodu izraelskiego. On to tak wyraźnie powiedział i tą liczbę lat 70 zrozumiał prorok Daniel, gdy był w niewoli i on zaczął również wołać do Pana po tych 70 latach. Ale jeszcze jedną cechę, którą tak bardzo cenię u Jeremiasza, chciałbym powiedzieć, kiedy to wszystko się spełniło, co on powiedział. Kiedy Jerozolima była w gruzach, to on nie zrobił tak, jak bardzo często my robimy, ja również. Nie mówiłem, ale on usiadł i płakał. Chciałbym powiedzieć, on się nie cieszył z tego, że to się wypełniło. ale on usiadł i o tym nam mówią treny Jeremiasza. Chciałbym powiedzieć, dlatego ten prorok, on mi jest taki szczególnie drogi i on najróżniejszymi sposobami chciał dotrzeć do narodu judzkiego, a oni go odrzucali. I my wiemy, że jego koniec był według, no, nie jest to napisane w Słowie Bożym, ale kroniki żydowskie o tym mówią. My wiemy, że on razem z Judą był, jego zmusili, żeby poszedł do Egiptu i w Egipcie on znowu wzywał do upamiętania, a tam mu mówią, przecież jak myśmy tym bożkom służyli, to nam się dobrze powodziło. I w końcu, tak jak przynajmniej te przekazy żydowskie podają, został ukamionowany. A więc sługa Boży i do ostatniej chwili służył Panu. Dlatego on jest taki dla mnie bardzo miły i kiedy brat o nim przeczytał, to ja nie mogłem sobie tego jakoś nad tym przejść, żeby o tym nie powiedzieć. Chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, zresztą za zgodą brata, rola śpiewu i muzyki w zborach ewangelicznych. Może nawet nie zastanawialiście się, dopiero może teraz to będzie, jaką rolę odgrywa rola jako muzyka i śpiew w zborach ewangelicznych. I chciałbym powiedzieć, że na ten temat jest bardzo wiele różnych zdań i jest taka grupa staruszków, takich jak ja, którzy byli wychowani na przykład ja w zborach na Śląsku Cieszyńskim, w zborach stanowczych chrześcijan. U nas był śpiewnik pielgrzyma i tych wiele pieśni, które tam były. Ja nawet byłem od dzieciństwa do tych pieśni przywiązany i jestem dalej przywiązany. No teraz jest dużo takiej nowoczesności i to się ścierają takie prądy. I chciałbym powiedzieć, że muzyka odgrywała zawsze wielką rolę w życiu i już na pierwszych stronach Biblii, gdy popatrzymy do Księgi Mojżeszowej, do 4 rozdziału, to my czytamy o tym, że Jubal był ojcem mieszkających w namiotach i Jubal, który był ojcem wszystkich grających na harfie i na muzycznym naczyniu. Jubal był Kainitą, a więc pokolenia Kaina i on był twórcą instrumentów muzycznych, strunowych i innych, a więc instrumentów dętych. A więc widzimy, że zaraz na początku Biblii wchodzi w grę muzyka i śpiew. I ten śpiew miał wyrażać wiele przeżyć wewnętrznych, miał pobudzać do różnych przeżyć, miał kierować chwałę i uwielbienie za coś, przede wszystkim do jedynego Boga. I chciałbym powiedzieć, że wszyscy znamy tą historię, myślę, że wszyscy znamy tą historię, kiedy król Saul został odrzucony przez Pana z tytułu nieposłuszeństwa, z tytułu tego, że robił rzeczy, które Bóg zabronił, to my wiemy, że przychodził duch zły na Saula. I wtedy poproszono, żeby Saul poprosił ze swojego otoczenia, żeby wyszukali mu takiego męża, który by umiał grać, który by śpiewał, żeby mu jakąś ulgę sprawić. I takich jest więcej, które dotyczą śpiewu, ale ja chciałbym przeczytać to, co jest w pierwszej księdze Samuelowej. Jest napisane o tym, jak Saul powiedział, poszukajcie mi męża. To jest w pierwszej księdze Samuelowej w 16 rozdziale, ja to zaraz przeczytam takie miejsce. To jest taki tragiczny rozdział 16, który mówi, duch pański odstąpił od Saula i trwożył go duch zły od Pana. I w 17 wierszu my czytamy, rzekł wtedy Saul do sług swoich, upatrzcie mi proszę męża, kto by dobrze grać umiał, a przywiedźcie go do mnie. I odpowiedział jeden ze sług i rzekł, oto widział syna Izajego Betlejemczyka, który umie grać, a jest człowiek mężny i rycerski, sprawny i gładki, a Pan jest z nim. Posłał wtedy Saul posły do Izajego i my czytamy, posłał Saul do Izajego, mówiąc, niech stoi, proszę, Dawid przede mną, bo znalazł łaskę w oczach moich. I bywało, gdy przychodził Duch Boży zły na Saula, że wziąwszy Dawid harfę, grał ręką swą. Wtedy Saul miał ulżenie i lepiej się miał, bo odchodził od niego on duch zły. Zauważamy jedno, że Dawid w poprzednim rozdziale, już w tym rozdziale dowiadujemy się, że Bóg odrzucił Saula i Dawid został tym pomazańcem, ale on się nie ujawnił, bo wiadomo, zresztą jak się ujawnił, że robił Saul wszystko, żeby go zabić, żeby go zniszczyć. Ale takie było Boże prowadzenie, że on znalazł się na dworze króla Saula i on grał i śpiewał. A my wiemy już z historii Słowa Bożego, że Dawid był mężem według upodobania Bożego i Dawid napisał ponad 20 psalmów, 21 albo 22 psalmy, które są bardzo wyraźnie przypisane Dawidowi, a więc jego autorstwu. I w tych 21 psalmach Dawid w 16 psalmach prosi Pana, aby dał mu poznać drogę, żeby go uczył drogi jego. I wiadomo, że te psalmy były śpiewane. A więc widzimy, że Dawid jako mąż Boży był śpiewakiem i pisał psalmy. I te najgłębsze psalmy, swojej treści najwartościowsze, były pisane wtedy, kiedy on był w największym uciśnieniu. On się zawsze zwracał do Pana. I chciałbym powiedzieć, że Dawid wiedział, jaką rolę odgrywa muzyka, jaką rolę odgrywa śpiew. I dlatego też on postanowił śpiewaków, którzy pierwszy raz o tym czytamy, gdy Dawid sprowadzał skrzynię przymierza, tą postawił śpiewaków, którzy mieli śpiewać w tym czasie, jak ten orszak podążał. A potem my czytamy, ja tych parę miejsc pozwolę sobie przeczytać, potem czytamy, że również i po śmierci Dawida Salomon, gdy wybudował świątynię, i wprowadzano skrzynię przymierza do świątyni, to śpiewali śpiewacy, którzy jeszcze byli wyznaczeni przez Dawida, Asaf, Heman i Jedytun. I to byli kapłani, to byli prorocy, widzący, to byli nauczyciele i śpiewacy. I my wiemy, że oni śpiewali i w tym czasie, to znamy z historii też Słowa Bożego, kiedy wniesiono tą skrzynię przymierza, a to obecność Pańska była tak bliska, że kapłani, jak na obecność Boża napełniła świątynię, to tam jest powiedziane, że kapłani nie umieli ustać w tej atmosferze nawet. I tam śpiewali ci trzej, to byli wybrani, to byli widzący, a więc prorocy, byli kapłani, nauczyciele. I chciałbym powiedzieć, że w tym czasie my sobie zdajemy z tego sprawę na pewno, że nic nieczystego się w świątyni nie ostało. A więc tym śpiewakiem, choćby był jak najlepszy śpiewak profesjonalnie, ale jeśli by nie był czysty przed obliczem Bożym, to by się nie ostał. I chciałbym powiedzieć, że Asaf na przykład, Asaf to znaczy zbieracz, Asaf jest autorem 11 psalmów, psalm 50 i od 73 do 83 te psalmy są napisane przez Asafa. A więc był widzący, a on był jeszcze poetą, który pisał te psalmy. i te psalmy były śpiewane. Jeśli chodzi o Hemana, to chciałbym powiedzieć, że to jest śpiewak, o którym my czytamy, to jest taka bardzo ciekawostka, w Pierwszej Księdze Królewskiej czytamy o dwóch mężach, którzy śpiewali i w Pierwszej Księdze Królewskiej w 4 rozdziale jest mowa o tym, jaką mądrość Bóg dał Salomonowi. I tam jest powiedziane, że Salomon był najmądrzejszy ze wszystkich ludzi i tam jest, i tu w tym 4 rozdziale jest powiedziane, że on przewyższał 4 najmądrzejszych jeszcze, którzy byli w Izraelu. I chciałbym powiedzieć, co jest bardzo ciekawe, że wśród tych 4 najmądrzejszych był Etan Ezrahita, był Heman, był Halkola i Darda. A Etan Ezrahita i Heman to byli śpiewakami i Etan był tym, który śpiewał w tym czasie, jak wnoszono, jak Dawid przewoził od Filistynów tą skrzynię przymierza. A więc chciałbym tylko na jedno wskazać, przez to, że odwołuję się do Starego Testamentu, że śpiewanie miało cel, którym było również nauczanie. Możemy sobie zdawać chyba wszyscy z tego sprawę, że no, nie umniejszam, ale Izraelici oprócz kapłanów nauczonych w piśmie i pisarzy, to byli wszyscy analfabeci, oni nie mieli książek, żeby czytali i oni musieli w jakiś sposób być uczeni. Oni się uczyli na pamięć, ale uczyli się przez śpiew. I chciałbym tu powiedzieć, to jest takie moje zdanie troszeczkę, że jakby pastor już drugi albo trzeci raz to samo kazanie mówił, no to zborownicy by już o tym mówili, prawda? Ale jeśli my śpiewamy jedną pieśń, trzeci i czwarty raz, a są takie pieśni, które śpiewamy ciągle i my cieszymy się, tak jak tutaj na przykład było powiedziane, że pokojem naszym Pan, to wlewa pokój do naszych serc. I chciałbym powiedzieć, że tych burz niepokoju w tym czasie, w jakim żyjemy, jeśli my patrzymy na Pana i my śpiewamy to i wyrażamy to, uczestniczymy w tym, to przynosi pokój do naszych serc. I chciałbym powiedzieć, to było rolą śpiewaków w Starym Testamencie. I dlatego tak ważne jest, żeby to, co śpiewamy, nas uczyło, jak mamy iść. Może tu, tutaj albo gdzieś indziej już wspomniana jest taka pieśń śpiewniku pielgrzyma: ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. Autorką tej pieśni jest Margaret von Brasz, to była hrabianka, która rodzina posiadała prawie 5 wsi na granicy, na północy Rosji, tam przy granicy Estonii. I ona uciekała z życiem w roku 1917, jak była rewolucja, no wiadomo, że tych obszarników wszystkich, jeśli ich nie zamordowali, to ich więzili i tak dalej. I ona uciekała stamtąd i ona pisze: ja idę tą drogą, co wiedzie do chwał. No ucieka z życiem, z małą walizeczką podręczną, żeby nie stracić głowy i napisać taką pieśń. Ta niewiasta napisała ponad 200 pieśni, ale chciałbym powiedzieć, są takie pieśni głębokie w jej życiu, które są ściśle związane z przeżyciami. A my wiemy, że Dawid pisał te psalmy: Panie, daj mi poznać drogę Twoją. I naucz mnie, czy to psalm 27, czy psalm 25, cały mówi o tym. I chciałbym powiedzieć, że to ma coś dla nas do powiedzenia. I chciałbym powiedzieć, że ta treść tych psalmów jest do dzisiejszego dnia aktualna. My nie możemy powiedzieć, że psalmy nie mają wartości. Chciałbym powiedzieć, że mają wielką wartość. I psalmy były śpiewane i w ten sposób naród izraelski był nauczany. I przez to chciałbym powiedzieć, że w Starym Testamencie to było praktykowane. I gdy jeszcze popatrzymy na 22, 23 rozdział Księgi Królewskiej, to my wiemy, że to był taki trudny okres. Już naród judzki był już przewidziany, no już wiadomo było, co się stanie. Ale pojawił się taki król Jozjasz, ten król, wiemy, że był królem, który szukał oblicza Bożego. I ten król, kiedy postanowił odbudować, to znaczy wyremontować świątynię, to tam jest opisane, że w czasie remontu tej świątyni odnaleziono księgi zakonu, te księgi, które miały być czytane. I ten, kiedy się dowiedział o tym, przyniesiono te księgi do tego króla Jozjasza i czytano zakon przed nim, to on rozdarł szaty z rozpaczy, bośmy odeszli od Boga. I my wiemy, że on był takim królem, reformatorem, jakiego nigdy przed tym nie było. I gdy popatrzymy na ten okres między królem Dawidem i tym królem Jozjaszem, to minęło prawie 350 lat. I chciałbym powiedzieć, że tu jest pisane, że on ustanowił śpiewaków według porządku tych Asafa, Hemana i Jedytuna. 350 lat, a więc 350 lat minęło i te pieśni się nie zestarzały. I on, tu jest wyraźnie w tych, no ja nie czytam tego, bo to długie, 22 i 3 rozdział, ale on wprowadził nową służbę w świątyni, to wszystko, co było plugawe, wyrzucił, wyczyścił świątynię i wrócił do tego sposobu śpiewu, nauczania, uwielbiania, jak było 350 lat wcześniej. A gdy teraz dodamy jeszcze do tego 70 lat niewoli babilońskiej i dodamy jeszcze no, ten okres panowania Jozjasza i tych jeszcze, co krótko po nim byli, to jest blisko 100 lat i czytamy w księdze Ezdraasza i Nehemiasza, proroka, my czytamy bardzo wyraźnie, że Ezdraasz, ten kapłan, który nauczał, wprowadził na nowo śpiew według porządku tego, który był Asafa, Hemana i Jedytuna. Możemy sobie to przeczytać w księdze Ezdraasza i Nehemiasza o porządku, który powstał w świątyni. Dlaczego ja o tym tak szeroko mówię? Dlatego chciałbym na to zwrócić uwagę, jak wielką rzeczą jest wpływ muzyki i jak naród izraelski był przez to prowadzony, nauczany. I to miało wielką wartość. Teraz chciałbym powiedzieć, że przeciwnik, nasz przeciwnik, szatan, dokładnie wie, jak można manipulować muzyką, ludźmi, szczególnie chciałbym powiedzieć młodzieżą, ale również i ludźmi. Ja taką straszną rzecz powiem, proszę się na mnie nie gniewać, ale chciałbym przytoczyć taką historię Aleister Crowley. To był jeden z najgorszych satanistów, który żył na przełomie XIX i XX wieku. W roku 1920 powiedział i to napisał, że żeby pozyskać i zawładnąć ludźmi, żeby ich wprowadzić w stan transu, to należy stworzyć muzykę, która będzie bazowała na rytmie, na głębokim rytmie, monotonii i powtarzaniu. To było pierwsze. Drugie, wprowadzić narkotyki i trzecie, szczególną formę seksu należy wprowadzić. To on napisał. To ja to mam z jego, z tych różnych publikacji. Chciałbym powiedzieć, że on wskazał na rolę muzyki. I można by powiedzieć w roku 1920. Każdy z nas wie, że jeśli my słuchamy muzyki, która jest bardzo głośna, to i słuchamy tego bez przerwy godzinę i dłużej, to wiemy, że te audytoria, które słuchają takiej bardzo głośnej muzyki, już pomijam w tej chwili nawet treść, to chciałbym powiedzieć, że następuje w organizmie wzrost adrenaliny. A adrenalina no, jest w organizmie potrzebna, ja nie jestem specjalistą od tych rzeczy, ale chciałbym powiedzieć, że jeśli ta adrenalina nie zostanie spotrzebowana, zużyta przez organizm, to się zamienia na adrenochrom. A adrenochrom w organizmie ma takie same działanie jak LSD, a to jest narkotykiem. I dlatego też w czasie, gdy się słucha tej muzyki, to ludzie, już ci słuchacze, to szczególnie można było obserwować w Anglii, to że ci słuchacze są tak jakby w stanie transu pod wpływem narkotyków. to właśnie ma miejsce z uwagi na tą bardzo dużą głośność. I tu można jedno zauważyć, że ten sługa szatana, ten Aleister Crowley, on chciał zaszkodzić młodzieży i to on już zaproponował w roku 1920. On zmarł w roku 1947, ale on jeszcze pobłogosławił do usługi kilka zespołów, między innymi Rolling Stonesów i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, to są straszne rzeczy i za chwileczkę ja będę mówił jeszcze o tej muzyce, jaki to ma wpływ, jaki wpływ ma śpiew, to, co się teraz pojawia w społecznościach ewangelicznych. Chciałbym powiedzieć, że to jest, jak już wspomniałem, taki bardzo trudny temat i ja dopiero odważyłem się ponad rok temu pierwszy raz w tym temacie usłużyć, a takim moim takim impulsem, że bo ja już od dawna się z tym jakoś nie mogłem zgodzić, ale takim impulsem do wystąpienia w tej sprawie była taka notatka, to znaczy taka publikacja w chrześcijańskim czasopiśmie Topik i tam było napisane, że w czerwcu 2005 roku, a więc półtora roku temu, była konferencja tej Naczelnej Światowej Rady Baptystów. To było w Pradze Czeskiej. Oni oczywiście omawiali różne sprawy organizacyjne, ale omawiali również sprawy muzyki i śpiewu. I dr Dayton Lotz, ten sekretarz tego stowarzyszenia, tego gremium baptystów, wystąpił z taką propozycją, wystąpił zdecydowanie przeciwko, tak jak to tam w gazecie jest napisane, 7-11 worship, 7 wyrazów 11 razy powtarzany. I oni powiedzieli wyraźnie, że nie można tego kontynuować w zborach, żeby powtarzać tylko Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisze o tym, że jest nowym stworzeniem, to chciałbym powiedzieć, że ci potrafią zaśpiewać nową pieśń. I o tym my mamy pisane w kilku miejscach. Jest w psalmach napisane, może dla psalmie 40, 96, a również w objawieniu Jana jest napisane i zaśpiewali nową pieśń. I teraz takie pytanie, czy ten, który nie narodził się na nowo, potrafi nową pieśń przed obliczem Pana zaśpiewać? Chciałbym powiedzieć, że nowe stworzenie zaśpiewa nową pieśń, ale nie jakiś artysta, który pozostaje w swoim starym życiu. I dlatego chciałbym powiedzieć, że prawdziwy duchowy śpiew ma swoje źródło w rozmyślaniu o Panu Jezusie, o dziele odkupienia dokonanym na Golgocie i uwielbienie Jego, to znaczy osoby Jezusa. To jest bardzo istotne, kogo my wielbimy. Jeśli my to czynimy z głębi naszych serc, śpiewamy to jako dzieci Boże, jako nowe stworzenie, chciałbym powiedzieć, że to zauważyć można od razu kontrast między taką tą tandetną muzyką pełną rytmu i tak dalej. Tam się powtarzają jakieś monosylaby, tam się powtarza nawet to imię Jezus. Owszem, powtarza się, ale co to przynosi? Pieśni chrześcijańskie mają zupełnie inny cel w nauczaniu i wiele, gdy my śpiewamy pieśni chrześcijańskie, pieśni o głębokiej treści, to te pieśni nam wskazują na głębokie prawdy biblijne i to jest nieporównywalne z taką tandetną muzyką, gdzie tylko parę wyrazów się powtarza. Chciałbym powiedzieć takie pieśni, gdy wiary spojrzenie skieruję na krzyż, jest O cudowny jest mój Zbawiciel. No jest tak wiele pieśni, które mówią o Jego dziele. Ja pamiętam kiedyś śpiewali, no chyba wszyscy znacie tą pieśń, gdy na ten świat spoglądam wielki Boże, i śpiewali, mieliśmy dni skupienia w Wiśle Głębcach i była taka para małżeńska, ale oni byli, kiedyś byli profesjonalnymi śpiewakami, śpiewacy operowi z Kanady, z Toronto, i to małżeństwo, czwórka dzieci, rozeszli się, no bo artyści, ale kiedy dożyli zbawienia, oni zeszli się ponownie i oni śpiewali, no po angielsku śpiewali, ale gdy oni śpiewali, to gdy na ten świat spoglądam, Wielki Boże. Oni śpiewali po angielsku. No my te pieśni, tą pieśń znamy w języku polskim. To ja patrzyłem, wtedy prowadziliśmy te dni skupienia, było ponad 100 braci, a wielu z nich tak łzy płynęły po policzkach, bo ta chwała, uwielbienie, gdy na ten świat spogląda i szczególnie ostatnia zwrotka. Chciałbym powiedzieć, coś się zmienia, jeśli śpiewają osoby nawrócone. Świadectwo tych braterstwa, oni się nazywają Byrn, opowiadali, że każdy żył własnym życiem. Śpiewali jeden i drugi w operze, ale z tą chwilą, przepraszam, z tą chwilą jak dożyli zbawienia, to oni pozostawili wszystko. Raz, że zeszli się, pokutowali, żeby byli oczyszczeni, a potem zaczęli śpiewać dla Pana. Oni śpiewają do dnia dzisiejszego i pięknie śpiewają i można poznać, co się dzieje, gdy śpiewają osoby, które dożyły zbawienia. I chciałbym powiedzieć, że pieśni mają rolę bardzo wielką do spełnienia. I ja teraz chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co szczególnie apostoł Paweł pisze, jeśli chodzi o śpiew. Święty Jan w objawieniu pisze o zaśpiewaniu tej nowej pieśni, a chciałbym powiedzieć, że muzyka ma wyrażać wszystko to, czego nam potrzeba do życia i do pobożności. Ja przeczytam taki bardzo treściwy werset, jeden z listu do Kolosenców, 3 rozdział, 16 wiersz, to co apostoł Paweł pisze do tego zboru. 3 rozdział, 16 wiersz listu do Kolosenców. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu. A więc tu jest napisane, nauczając, napominając przez psalmy i hymny, pieśni duchowne i wdzięcznie śpiewając psalmy. Wdzięcznie śpiewając psalmy w sercach swoich Panów. I tu jest powiedziane bardzo wiele na ten temat. Można by na temat każdego z tych słów bardzo dużo powiedzieć. Chciałbym tylko wskazać na to, że apostoł Paweł zwraca uwagę, jaką rolę ma właśnie śpiew. I on tu mówi o napominaniu, o chwale, o budowaniu, o korygowaniu i o nauczaniu. I to jest tak bardzo ważne, że ten wiersz jest taką, no właśnie ten wiersz 3,16 jest taką, bym powiedział, nowotestamentową deklaracją dotyczącą muzyki chrześcijańskiej. I tu jest słowo Chrystusowe było poselstwem zwiastowanym przez pierwszych chrześcijan. I oni śpiewali również. Chciałbym powiedzieć, śpiewali. I ta śpiewana nauka o Chrystusie niech mieszka w was, gdy śpiewacie. Ta nauka Chrystusowa i znajomość Słowa Bożego, Ewangelii, chciałbym powiedzieć, u współczesnych takich autorów różnych refrenów śpiewanych w rytmie rocka, jak wynika najczęściej z treści, jest bardzo mierna, a chodzi o tak zwane dotarcie do do słuchaczy, takie powierzchowne. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my w ten sposób chcemy dotrzeć, nie przynosimy właściwej Ewangelii. I my musimy sobie uzmysłowić jedno, że Duch Święty, a to jest Jego rola, że On może dotrzeć i zmienić kamienne każde serce, które w czasie słuchania. Nie wiem, czy znana jest wam taka książeczka, Byłam czarownicą, królową czarownic. Jest w języku polskim już Irwin Doryn. To jest kobieta, która teraz już ma ponad 70 lat. Ona była czarownicą w tym konwencie Wicca, królową czarownic i tak dalej. No, życie to straszne, jakie prowadziło, ale ona się znalazła na ewangelizacji, gdzie śpiewała niewiasta, w Birmingham to było, gdzie śpiewała pieśni o Jezusie. I ona w tym bagnie grzechu, no już głębiej trudno sobie wyobrazić, żeby upaść, jak ona upadła, jak ona usłyszała tą pieśń, to się z nią coś zaczęło dziać. Widziała, że znalazła to, czego jej brakuje. I chciałbym powiedzieć, potem, kiedy ewangelista zaczął głosić Słowo Boże, to na Słowo Boże, które słyszała, to te moce ciemności, które były w niej, to się tak zademonstrowały, że czterech mężczyzn jej nie mogło wynieść z tego namiotu. A chciałbym powiedzieć, że następny dzień na ewangelizacji znowu była, bo ona chciała słuchać pieśni o zbawieniu, o Jezusie. I to była ta długa historia, ale ona dożyła zbawienia, uwolnienia z tego wszystkiego i przez kilka lat, szereg lat, razem z tą śpiewaczką, która tak wywarła wpływ i zmiany na jej życie przez usługę śpiewem, chciałbym powiedzieć, że ona razem z nią jeździła już po Europie, zresztą po świecie. Ta książka jest przetłumaczona na blisko 20 języków. Ona wskazuje na to, że może każdy zostać uwolniony, a ten początek był w tym śpiewie, który usłyszała. Chciałbym powiedzieć, że to ma wielkie znaczenie. I tu jeszcze chciałbym powiedzieć, że to apostoł Paweł w tym trzecim rozdziale, 16 wierszu mówi: nauczajcie i napominajcie, nauczajcie, napominajcie, to wiąże się dydaktyka, nauczanie, a słowo napominajcie wskazuje nam również na potrzebę, co ma być. I chciałbym powiedzieć, że wierzący sobie przyswajają, to chciałbym podkreślić, wiele prawd przez to, że my je śpiewamy. I tak jak psalmy były śpiewane, to chciałbym powiedzieć, bo w Starym Testamencie wszystkie psalmy były śpiewane, to chciałbym powiedzieć, że one uczyły naród izraelski. I ja jeszcze może tylko dwa, nie już, bo mój czas już dochodzi, ale chciałbym jeszcze przeczytać parę wersetów, które apostoł Paweł pisze do w swoich listach, a więc to już jest po już tej erze, w której my żyjemy. Apostoł Paweł pisze na przykład w pierwszym liście do Koryntów w 14 rozdziale takie bardzo znane słowa. 14 rozdział i 15 wiersz. Cóż wtedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i wyrozumieniem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i wyrozumieniem. Apostoł Paweł pisze o tym, że zrozumienie jest bardzo ważne w służbie śpiewem. Ja muszę wiedzieć, co ja śpiewam. Ja muszę wiedzieć, co ja śpiewam i czego słucham. Chciałbym powiedzieć, że wpływ tego, co się słucha, jest wielki. Nawet jeśli my tego nie rozumiemy, tych słów, a my wiemy, że wiele tekstów tych rockowych, które nasza młodzież słucha, jest w języku angielskim i nie rozumieją tego. Kiedyś na jednej konferencji w czasie służby duszpasterskiej podeszła do mnie dziewczyna, niewiasta taka, nuż po 20 i prosiła mnie o modlitwę, o to, żeby się z nią modlić, bo ona podpisała się swoją krwią szatanowi, że mu oddaje swoje dusze za cenę doczesnego szczęścia. I ładna dziewczyna, nie mogę powiedzieć, żeby to była jakaś stara wiedźma taka, jak to się czasami w tych bajkach opisuje. I ona mi to tak wyznała i prosiła o modlitwę. A ja się pytam, no posłuchaj, ale skąd się to wzięło, żeś ty coś takiego zrobiła, no wiedzieć jak, no to straszna historia, nie? I ona nie umiała w pierwszej chwili powiedzieć, ja mówię, posłuchaj, a ty słuchasz muzyki rockowej? Słucham. A czy wiesz, że tam jest taka płyta, która mówi to w języku angielskim, zapisz się swoją własną krwią szatanowi, a będziesz miała doczesne szczęście. Czyś ty tej płyty słuchała? Okazuje się, że tak. Chciałbym tylko tyle powiedzieć. Ona mówiła, mnie do tego zmusiła jakaś siła, że ja to zrobiłam w czasie słuchania muzyki rockowej. I dlaczego ja ten przykład mówię? Dlatego, że nawet nie musimy zrozumieć, ale to działa. I chciałbym każdego przed tym ostrzec. I tu od razu chciałbym jeszcze powiedzieć, aby muzyk mógł wielbić swoją muzyką Boga, musi być pod kontrolą Ducha Świętego. Bo Pan ma upodobanie w duchowych pieśniach. I tu chciałbym jeszcze może powiedzieć, że duchowa pieśń niesie i przekazuje we właściwy sposób, chciałbym powiedzieć w taki biblijny sposób, wielkie prawdy Słowa Bożego. W 14 rozdziale, 26 wierszu, ten sam rozdział, pierwszy list do Koryntów, 14 rozdział, 26 wiersz mówi tak. Cóż wtedy jest, bracia, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. A więc, gdy się schodzimy, jeden ma pieśń, drugi ma jakąś wiedzę, w zależności od tego, co jest. Tu jest tak bardzo wyraźnie powiedziane, że każdy ma coś i my z tym przychodzimy i to wszystko służy do budowania. I jeszcze może w liście do Efezjan w 5 rozdziale też przeczytam takie miejsce, 5 rozdział listu do Efezjan. Apostoł Paweł pisze tak, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne śpiewajcie wdzięcznie grając w sercach swoich Panu. I do tego zachęca apostoł Paweł również Efezjan. I on to pisze do zboru wierzących. Efez to był zbór dzieci Bożych, tak? A on do nich pisze właśnie o tym, żeby rozmawiać, żeby to pielęgnować, żeby to kontynuować. I widzimy, że to wszystko ma służyć ku budowaniu, ku oczyszczaniu. I teraz od razu może się takie pytanie, czy odpowiedź na to pytanie pojawić, jeśli jest jakaś taka mierna treść wielokrotnie powtarzana wśród tego hałasu. Czy to buduje, czy to nas zbliża? Ja bym tylko taki przykład podał w jednym zborze. Patrzyłem, no ja to liczyłem, ale już mi się znudziło ponad 30 razy. Nie bój się! Bo jestem z tobą. Jeszcze ten bęben do tego zawsze uderzył. Tego brata, który gra na perkusji, proszę, żeby się nie gniewał, ale ja chciałbym powiedzieć, że tak to w zborze słuchałem i tak się pytam niewiasty, bo to dziewczyny tak śpiewały. Jak ty będziesz matką, to ty przyjdziesz, a dziecko będzie się bało i ty mu też tak zawalisz pięścią i powiesz, nie bój się? Nie. Pan Jezus jak przyszedł, to mówił, nie bójcie się, pokój wam, tak? I to jest poselstwo inaczej przekazywane przez naszego Pana. A to bu, 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 to nie jest zupełnie poselstwo, to jest od kogoś innego. I może jeszcze na koniec chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Apostoł Paweł, ja już to bardzo często o tym mówiłem i na to wskazuję, kiedy pisał list do Rzymian, to od 12 rozdziału te następne rozdziały, ale zaraz na początku, on prosi przez litości Boże, żeby się nie upodabniać do tego świata. Bo jeśli się upodabniamy do tego świata, to nie rozpoznamy, która jest wola Boża, przyjemna i dobra i doskonała. Jeśli my wprowadzamy metody tego świata, to co znaczy, że my się upodabniamy do tego świata. I dlatego chciałbym powiedzieć, że ten werset, to miejsce Słowa Bożego nas również ostrzega, żeby nie brać pod uwagę tego, co oferuje ten świat. Ja nie chcę powiedzieć, że my musimy teraz powiedzieć już koniec orkiestru. Nie, na najróżniejszych instrumentach grali w świątyni za czasów Izraela i to było normalnie praktykowane. I ten właściwy umiar, to co przynosi Panu chwałę, to należy kontynuować. Ale jeśli się stosuje wzorce tego świata, kiedyś był taki zespół u nas w zborze, no młody człowiek ubrany tak jak ci muzycy rockowi z ręką w kieszeniach i zaczynać się tak, to była ewangelizacja, to światła tak chodziły. Ja patrzę się, ludzie zaproszeni zaczynają wychodzić. Bo mówię, co to u was w kościele coś takiego? Chciałbym powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie na ewangelizację, każdy, kto chce czegoś się dowiedzieć, to wchodząc już do zboru, do kaplicy, do społeczności dzieci Bożych, odczuwa pewne takie potrzeby, takiego sakrum, takiej świętości. A jeśli się robi to, co się na tych koncertach muzyki rockowej dzieje, to już od razu stawia znak zapytania. Dlatego ja, może już teraz kończąc, chciałbym tylko powiedzieć o jednym, żeby we wszystkim mieć umiar i żeby sobie zadać pytanie i postarać się szczerze odpowiedzieć, czy to, co ja prezentuję w śpiewie, w muzyce, to służy do budowania, do zbliżenia do naszego Pana, do poznania prawd biblijnych, do tego, żeby naprawdę przybliżyć się do naszego Pana, czy zachować taki dystans. Jest tak wiele pieśni i chciałbym powiedzieć, no jestem akurat tak, jak już powiedziałem, wychowany na śpiewniku pielgrzyma i interesuję się historią wielu powstania pieśni. I te pieśni, które powstawały, te pieśni mają taką szczególną wartość, bo powstawały w różnych takich trudnych okolicznościach. Nie wiem, czy już może i na ten temat mówiłem, ale jest taka na przykład jedna pieśń, która mówi, gdy pokój niebiański Bóg w duszę mą wlał. Autorem tej pieśni jest adwokat z Chicago, o nazwisku Spafford. On tę pieśń napisał w takiej bardzo trudnej sytuacji życiowej. To było po pożarze w Chicago. Żona jego z córką dzieci udała się do Europy, on dalej swoją kancelarię prowadził, on był wierzący człowiek. I ta żona płynęła statkiem parowym do Anglii, ten statek nazywał się Le Havre. I w czasie tej podróży do tego parowca uderzył jakiś duży okręt żaglowiec i ten statek Le Havre poszedł w ciągu jednej godziny na dno. A ta żona tego adwokata z czwórką dzieci, ona była wierząca i te dzieci były nieduże. Oni wybiegli na pokład i ona się zaczęła modlić. No i to nie trwało długo, fala zmiotła ich wszystkich do morza. I tak się stało, że marynarze, no w łodzie ratunkowe, tam jakaś akcja była, że ona została wyratowana, ta niewiasta, ta siostra, ale czwórka dzieci poszło na dno. I kiedy ona dotarła do Europy, do Anglii, to wysłała do męża taki telegram, jedyna uratowana. On sobie tam historię opisuje, że w swojej kancelarii adwokackiej ten telegram za ramkę oszkloną powiesił nad biurkiem. I on wtedy usiadł i zaczął pisać taką pieśń, gdy pokój niebiański Bóg w duszę mą wlał. I chciałbym powiedzieć, że on, jak tylko była możliwość, wsiadł na okręt, żeby płynąć do Europy, żeby spotkać się z żoną. I kiedy on płynął, no to wiadomo, te okręty pływają taką określoną trasą. On prosił kapitana okrętu, mówi, że jak pojadą mniej więcej na tej szerokości, jak się to mówi, gdzie ten okręt zatonął, żeby on mu o tym powiedział, nie? I ten kapitan zgodnie z życzeniem go zawołał i on dokończył treść tej pieśni, to jest pięć zwrotek, gdy pokój niebiański Bóg w duszę mu wlał. W takiej tragedii pokój niebiański Bóg w duszę mu wlał. I chciałbym powiedzieć jeszcze, dalsza historia tej pieśni jest taka, jest opisane, że on przyjechał, spotkał się z żoną w Anglii i poszedł z tą żoną na nabożeństwo ewangelizacyjne, które prowadził ewangelista Moody. Dwaj bracia, obydwaj ewangeliści. I kiedy on wszedł, a oni wiedzieli o tej tragedii, jaka go spotka, to ten ewangelista tak do niego nawet przerwał swoje kazanie i tak go poprosił, żeby jakoś się może mu pomóc, pomodlić się, nie? I chciał mu wyrazić swoje współczucie, no ludzka rzecz. A on bierze kartkę i daje mu tą napisaną treść tej pieśni, gdy pokój niebiański. I ten ewangelista to wziął i przeczytał. A temu ewangeliście zawsze towarzyszył taki śpiewak, on się nazywa Ira Sankey. On wiele pieśni skomponował i też wiele tych muzycznych, tych opracowań też do nich dołączył. I on wziął to i on to zaśpiewał. Ta melodia jest ta sama do dzisiejszego dnia. Taka historia tej pieśni. Chciałbym powiedzieć, że wiele pieśni i możemy powiedzieć, że te najgłębsze psalmy o najgłębszej treści, kiedy Dawid pisał? Wtedy, kiedy był w takim, bym powiedział, takiej trudnej sytuacji. Nie wtedy, jak na tarasie patrzył na tą Berszebę, czy Batszebę, jak się tam miała, prawda? Nie, wtedy nie napisał żadnego psalmu. Chciałbym powiedzieć, że on pisał te psalmy, kiedy był w doświadczeniu. I jeśli my jesteśmy w doświadczeniu, to chciałbym powiedzieć, ja bardzo często różne też przeżywam historie, to sobie biorę w takie drogie mi pieśni i śpiewam. I nawet jak nie śpiewam, to sobie czytam, bo to są psalmy, to są pieśni, które mnie zbliżają do Pana, powodują taką ulgę. I dlatego kończąc chciałbym tylko powiedzieć jedno. Pieśni, śpiewane pieśni mają wielkie znaczenie. Ja nie chcę, bo to by mogło zabrać wam dużo czasu, nie wszystkich by to interesowało, ale bardzo wiele świadectw znam od osób, które nawróciły się słysząc przechrześcijańskie pieśni. Ale wszystkie te przykłady, które znam, to były śpiewane przez osoby, które były ściśle, dokładnie, ale w pełni pod działaniem Ducha Świętego. Jeśli jakiś profesjonalista śpiewa, a on nie dożył zbawienia, choćby jak pięknie śpiewał, jeśli za tym nie działa Duch Boży. Tylko wszyscy podziwiają artyst i umiejętności tego człowieka. To nie ma tego działania. My musimy, tak jak przeczytałem też z tego słowa, które Pan powiedział do Jeremiasza, jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. Dla nas to jest tak ważne. Nie wszystko to, co oferuje ten świat, choćby było jak piękne, jeśli za tym Pana nie ma, to my musimy mieć od tego zachowany dystans. A dzisiaj, jak bardzo często zwraca się uwagę, są ogłoszenia, będzie tam jakaś konferencja i tam będzie taki jakiś super śpiewak i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, nie, nie, to nie jest takie istotne. Najistotniejsze jest Słowo Boże i przekaz, czy słownie przez kaznodzieję, czy przez śpiew, wyraźny śpiew, kiedy możemy chwalić za to wspólnie, choćbyśmy razy nie śpiewali, ale w naszym wnętrzu my uczestniczymy w tej pieśni i my przynosimy Panu chwałę, a to nam pomaga i to nas do Pana przybliża. Niech to was wszystkich, ja nie chciałbym nikogo tu osądzić, nikogo powiedzieć, ty robisz źle, tak czy inaczej grając, ale chciałbym na jedno zwrócić uwagę. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, jaki ma być śpiew, jakie ma być uwielbienie i jaki jest tego cel. A my wszyscy jesteśmy na tej drodze, cel mamy jeden, wszyscy chcemy do tego celu dojść do końca. Niech was Pan błogosławi. Amen.